Kochani, będziemy dzisiaj mówili o sile słabych. Dawno już nie występowałem przed świętochłowickim zborem i czuję takie pewne takie napięcie, jeśli tak można to określić. Ostatnio częściej mi się chyba w Krapkowicach zdarza, ale pozwólcie, że zanim cokolwiek powiem, to chociaż na krótko skłonię swoją głowę i poproszę Pana o błogosławieństwo. Panie, proszę Cię, racz pobłogosławić Twoje słowo. Daj mi, Panie, powiedzieć wiernie tylko to, co jest zgodne z wolą Twoją, co Twoje słowo zawiera, czego naucza. Daj nam, Panie, również Twojego ducha, bo bez Niego nie znajdziemy siły, aby móc znaleźć zastosowanie dla Twojego słowa w naszym życiu. Proszę, Panie, daj nam słowo, daj nam mądrość, jak je zastosować i daj siłę, abyśmy je mogli zastosować. Pobłogosław w tym czas kazania. Otwórz nasze serca. Proszę w imieniu Jezusa Chrystusa. Amen.
Amen.
Jak wiecie, ostatnio dużo od czasu wakacji, dużo siedzę nad listem do Tymoteusza i ten list jakby stanowi w wielu różnych sprawach jakiś punkt wyjścia dla mnie do różnych rozmyślań. Bo wiecie, kto ma najwięcej pożytku z tego, że jest kazanie wygłoszone jakieś, zawsze kaznodzieja. Więc dzięki temu, że Richard zaprosił mnie jako wykładowcę na obóz dla młodzieży, miałem okazję porządnie wgłębić się w jeden z listów. Kochani bracia, jeśli chcecie się rozwijać, potrzebujecie usługiwać również. Tylko tyle powiem na ten temat. Pierwsza rzecz to jest, chciałem zadać pytanie odnośnie tego, po co jest napisany, jaki jest temat pierwszego listu do Tymoteusza, temat przewodni. No i oczywistym wnioskiem, jaki się nasuwa każdemu, kto go przeczytał, to jest to, że jego głównym tematem jest funkcjonowanie zboru pańskiego według Bożego planu. To oczywiście każdy z nas wie. Natomiast jest jeszcze jeden bardzo istotny temat w tym liście, który się przewija w nim. Jeśli zaczniemy już od pierwszego wersetu listu, to zwrócimy uwagę, że inaczej niż we wszystkich innych listach, apostoł mówi o sobie, że jest z rozkazu Boga. Zwykle mówi z łaski Boga, powołany jest na apostoła, a w tym liście ten list zaczyna od wyrażenia rozkaz. Rozkaz, który jest, jeśli byśmy prześledzili kolejne wersety, które tutaj wymieniam, to rozkaz jest jakby pewnego rodzaju sposobem funkcjonowania władzy. Władza rozkazuje, poddani słuchają. Albo nie, ale powinni słuchać. W 17 wersecie też zwróćcie uwagę, Bóg nazwany jest królem. Jeśli popatrzymy na 2:11, to jest mowa o władzy męża nad żoną. W następnych wersetach jest mowa o przełożonych kościoła, czy też o biskupach, czy starszych, tak? Czy jest mowa o jakimś sposobie funkcjonowania ciała Chrystusowego. Wreszcie jest mowa o diakonach. No i wreszcie na samym końcu jest mowa o niewolnikach. W jaki sposób niewolnicy mają postępować względem swoich panów? Tu. Tak więc ja myślę, że nie pomylę się, jeśli powiem, że jednym z głównych tematów pierwszego listu do Tymoteusza jest kwestia władzy. To jest jeden z istotniejszych tematów, który przewija się poprzez cały list. Jest mowa o władzach świeckich, jest mowa o starszych w zborze, jest mowa o władzy męża nad żoną, nieodwrotnie. Jest mowa o różnego rodzaju formach władzy. Jest to jeden z tematów, istotniejszych tematów tego listu. Jest jednak i drugi temat. Drugi temat, który również przewija się przez cały list, jest on również tematem bardzo ważnym w tym liście. Mianowicie o nim mówi 5 werset 1 rozdziału. Istotnie to, co jest celem wszystkich nakazów zawartych w tym liście. Celem tego, co przykazałem, jest miłość płynąca z czystego serca, z dobrego sumienia i wiary nieobłudnej. Miłość. Miłość w swojej istocie stanowi cel wszystkich nakazów, które daje apostoł Paweł. Problem polega na tym, że aby mogła istnieć miłość, potrzebne są dwie strony. Ktoś musi kochać, no wiecie, no chyba, że ktoś kocha siebie, ale wtedy raczej nie jest to rodzaj miłości, ale egoizmu. Że mogła funkcjonować normalna miłość, w tym słowa znaczeniu właściwym, muszą istnieć dwie strony. Nie wiem, Arek kocha Agnieszkę, Agnieszka kocha Arka, tak? I to jest normalne. Tak? Brat Andrzej miłuje miłością braterską brata Marka, tak? Brat Marek miłuje brata Andrzeja. No są dwie osoby, tak? Agnieszka kocha swoje córki. Córki kochają Agnieszkę. I tak dalej. Problem polega na tym, że jeśli wrócimy do tematu podstawowego, to zwróćcie uwagę, jaka się rysuje struktura w tym liście. I nie mówię tu o hebrajskiej retoryce biblijnej, przepraszam Marek, nie dlatego, że jej nie lubię. Mówię o strukturze logicznej w tym momencie. Struktura jest taka, że w zborze pierwszą grupą wymienianą w zborze są starsi. Zupełnie naturalnie tak powinno być. Trzeci rozdział, 1-7 wersetu, mamy wymagania dotyczące starszeństwa w zborach. Kto się ubiega o biskupstwo, pięknej pracy pragnie, miłość, i tak dalej, biskup jako i tak dalej. Następną grupą są diakoni. Co odnośnie diakonów, w tym samym rozdziale mamy kolejne diakonów i diakonis, żeby wątpliwości nie było. Mówiłem kiedyś o tym. Zwróciłem też uwagę, że z całą pewnością w biblijnym sensie diakonisa nie może być mężem jednej żony, jak tam pisze. W związku z tym musi istnieć jakiś inny rodzaj rozwiązania i kiedyś tłumaczyłem jaki. Diakoni w każdym razie to jest kolejna wymieniana grupa ludzi w zborze. Natomiast istnieje jeszcze trzecia. W 5 rozdziale, trzecią co do ważności moim zdaniem, grupą osób w zborze są wdowy. Czemu wdowy? W czym ważne są wdowy, czy też osoby, powiedzmy, najsłabsi, powiedzmy to tak. Ci potrzebujący. No z tego powodu, że celem jest miłość. Osoby słabe, osoby potrzebujące, to są te osoby, które dają ci okazję, bracie i siostro, okazywać miłość bratom. Dlatego one są tak ważne. Rozumiecie? Nie wiem, ja mogę miłować brata Zbyszka, czasami, wiecie, poklepię go po plecach, czasem on mnie, nie wiem, czasami, nie wiem, może coś się napomnimy nawzajem, tak? Ale tak naprawdę brata Zbyszka mogę miłować na zasadzie wzajemności. Bo raz ja jestem w potrzebie, raz w potrzebie jest on i jakoś to tak się kula. Natomiast w stosunku do wdów, w stosunku do potrzebujących, jestem zmuszony przekroczyć zasadę wzajemności. Tak naprawdę muszę dać, nie spodziewając się niczego w zamian. I to jest ta różnica. To jest ta różnica polegająca na miłości, która jest celem tego listu, miłości nieodwzajemnionej. Zwróćcie uwagę, że Pan Jezus o tym w czasie swojego nauczania wielokrotnie mówił. Mówi tak, a zaproś nauczyciel nie tego, od kogo się spodziewasz, że ciebie też kiedyś zaprosi, bo wtedy otrzymasz odpłatę. Lecz zaproś tego, który jest biedny. Wiecie, to nie jest coś, to nie jest sposób, w jaki mogłoby funkcjonować społeczeństwo. Bo społeczeństwo, wszystkie społeczeństwa funkcjonują na zasadzie albo rabunku, albo wzajemności. Natomiast to jest sposób, w jaki powinien funkcjonować chrześcijanin. Chrześcijanin nie funkcjonuje w oparciu o wzajemność. Przekracza zasadę wzajemności. Wiecie, dobrze jest być starszym albo diakonem. To jest dobrze. To jest szczególna łaska Boża. Nie każdy ją ma. Ludziom zdarzają się czasami katastrofy życiowe i nie są w stanie spełnić warunków wymaganych od starszych czy od diakonów. Wiecie, można sobie wyobrazić wiele różnych katastrof. Rozwód. Nie wiem, niewierzące dzieci. Nie wiem, samemu można popaść w grzech i ciężko się z niego podnieść. Wreszcie śmierć. Śmierć męża. Również jest katastrofą, która może dotknąć żonę, oby żadnej z obecnych tu kobiet nie dotknęła. To chyba nie jest możliwe, niestety. W miłość wpisane jest to rozstanie, które następuje wtedy, kiedy jedno umiera. To jest wpisane w bilans i pamiętajmy o tym. Pamiętajmy, że bycie starszym czy diakonem to jest zawsze niezasłużony honor. Wiecie, to, że nawróciły się moje dzieci, to jest po prostu łaska Boża. Nikt z nas nie może powiedzieć, że jest na tyle dobrym ojcem, że... Rozumiecie? Rozumiecie to? Nikt nie może powiedzieć czegoś takiego, że byliśmy na tyle wspaniałymi rodzicami, że oczywistą rzeczą jest to, że nawróciły się nasze dzieci. Nie. Prawda jest taka, że każdy z nas, byle nie w mikrofon, bije się w piersi i mówi: Panie, dzięki Ci, że mimo tego, jak jestem, nawróciły się moje dzieci. Widzę rodziców ze zrozumieniem kiwających głowami. Taka jest prawda, bracia i siostry. To jest bycie starszym, bycie diakonem, to jest zawsze niezasłużony honor. Zawsze. A jak jest z byciem wdową? To jest trzecia co do ważności grupa w zborze. Wyraźnie widzę to w pierwszym liście do... W pierwszym liście do Tymoteusza. Zanim to omówimy, zastanówmy się nad tym, jaka była w tamtejszym czasie pozycja wdów. Bo dzisiaj, wiecie, wdowy mają emerytury, renty mają po chłopie, tak? Chłop umarł, a ona ma rentę. Panie, a on był górnik i ona ma 4000. No, nawet ta najniższa ręcina jest jakąś ręciną. Nawet jak jeśli ta biedna wdowa ma, nie wiem, tam 800 zł, to jest jednak 800 zł. Coś ma. Problem polega na tym, że w starożytności kobieta nie miała nic. Nie wiem, co miałem na myśli z tym pierwszym do Tymoteusza 5:3-16. Dobra, przeczytajmy o tych wdowach. Otaczaj szacunkiem wdowy, które rzeczywiście są wdowami. Jeśli zaś która wdowa ma dzieci lub wnuki, to niech się one najpierw nauczą żyć zbożnie z własnym domem i oddawać rodzicom, co im się należy. To bowiem podoba się Bogu. A wdowa, która jest nią rzeczywiście i jest całkowicie osamotniona, pokłada nadzieję swą w Bogu i trwa w prośbach i w modlitwach w nocy i we dnie, ta zaś, która prowadzi rozwiązłe życie, już za życia umarła. Przykaż im, żeby były nienaganne. A jeśli kto o swoich, zwłaszcza o domowników, nie ma starania, ten zaparł się wiary i jest gorszy od niewierzącego. Na listę wdów może być wciągnięta niewiasta licząca lat co najmniej 60 i raz tylko zamężna, mająca dobre imię z powodu szlachetnych uczynków, że dzieci wychowała, gościny udzielała, nogi świętym umywała, prześladowanych wspomagała, albo pocieszała raczej, że wszystkie dobre uczynki gorliwie pełniła. Młodszych zaś wdów na listę nie wciągaj, bo gdy namiętności odwiodą je od Chrystusa, chcą wyjść za mąż, ściągając na się potępienie, ponieważ pierwszej wierności nie dochowały. Oprócz tego zaś uczą się próżniactwa, chodząc od domu do domu i nie tylko nic nie robią, lecz są także gadatliwe, wścibskie i mówią, czego nie potrzeba. Zna się takie? To dobrze. Chcę tedy, żeby młodsze wychodziły za mąż, rodziły dzieci, zarządzały domem i nie dawały przeciwnikowi powodu do obmowy. Albowiem niektóre już się odwróciły i za szatanem poszły. Jeśli kto z wiernych ma w swojej rodzinie wdowy, niech je wspomaga, aby zbór nie był obciążony i mógł wspierać te, które rzeczywiście są wdowami. Kobieta bez męża traci, czy traciła w pewnym sensie miejsce w społeczeństwie. Jest jej znacznie trudniej. Ja pamiętam, jak mój tata umarł, ja miałem lat 10. Pamiętam, jak momentalnie do mojej mamy sąsiedzi mieli pretensje o coś, krewni o coś i to w ogóle ona taka, że ona taka głupia, że w ogóle, co oczywiście nie było prawdą. Prawda jest taka, że straciła w pewnym sensie tego, który miał ją ochraniać, swojego męża. I to spowodowało, że jakby stała się, wiecie, na pochyłe drzewo. Stała się łatwym celem ataku. I doświadczaliśmy tego przez wiele lat. Moja mama nigdy nie wyszła za mąż. Potem, wiecie, ubrała na siebie taki pancerz i jakoś nauczyła się żyć. Ale to nie było łatwe. To nie było łatwe, to było trudne. Nie miał jej tak naprawdę za bardzo kto pomóc. W starożytności wdowy miały się jeszcze gorzej. Moja mama chociaż miała pracę. W starożytności pracy dla kobiet to za bardzo nie było. Nie było. Tak naprawdę wdowy były osobami ekstremalnie biednymi. Na pograniczu życia i śmierci. Popatrzcie. Gdy były młode, jednym z rozwiązań dla nich była prostytucja. Dlatego Paweł tak mocno mówi o tym, że mają wychodzić za mąż, że mają rodzić dzieci, zajmować się domami. Dlatego tak mocno mówi, ta, która prowadzi życie, rozwiązuje już za życia, umarła. Bo to było poważne zagrożenie. Wiecie, kiedy człowiek jest głodny, jakby no, kwestie moralne, jakby odrobinę tracą swoją ostrość. A to było realne zagrożenie dla ich dusz. Dla dusz tych młodych wdów. Wiecie, w tamtych czasach wojny toczyły się ciągle. Ludzie byli zażynani, napadani. Wdów było niemało, wdów i sierot. Oprócz tego dochodziły jeszcze prześladowania chrześcijan, których też mężczyźni ginęli częściej. Z oczywistych powodów. Drugim rozwiązaniem było żebractwo. Część wdów zostawała żebraczkami. Szczególnie jak tam dzieci jakieś chore miały, to wtedy tym dzieciom łatwiej było żebrać. Niektórzy ludzie umyślnie się okaleczali, zresztą do dziś tak jest, po to, żeby łatwiej móc żebrać. Wykręcają sobie nogę, czy nie wiem, biorą zdrowi ludzie na wózek wsiadają i jadą. Słuchajcie, no to wciąż się dzieje, w tym nie ma tutaj żadnej zmiany. Tylko wtedy jakby konkurencja była większa w tej branży. Dochody były niższe w tej branży. Ale żebractwo było drugim rozwiązaniem. Natomiast zwracam wam uwagę, że w całym tym tekście dotyczącym wdów nigdzie nie jest wspomniane, że wdowa ma o cokolwiek prosić. Kogokolwiek oprócz Boga. Zwróćcie uwagę na to. Jeśli przychodzi do was ktoś z wyciągniętą ręką, ja mam potrzebę, to nie jest postawa chrześcijańska. Postawą chrześcijańską jest gdzie to jest?
Piąty wiersz? 5b.
Tak. A wdowa, która jest w nim rzeczywiście, jest całkowicie osamotniona. Pokłada nadzieję swą w braciach i siostrach ze zboru. W bogaczach. W swojej umiejętności takiego oszpecenia się, żeby wzbudzać litość i żeby mi wrzucano częściej do koszyka. Nie. Pokłada swoją, całkowicie swoją ufność w Bogu i trwa w prośbach i modlitwach w nocy i we dnie. To jest prawdziwa wdowa. Także pamiętajcie, kiedy ktoś wyciąga do was rękę, to nie jest postawa chrześcijanina. No i wreszcie zbieranie poplonów Izraelu było możliwe. Izraelici mieli taki nakaz w prawie, że mieli pozostawiać nie do końca zebrane zboża. Mieli tylko zebrać to, co główne, a reszta pozostawić. Pamiętamy z Księgi Rut, że funkcjonowało to dosyć dobrze. No Rut w ten sposób wyszła za mąż zresztą, co przy okazji miało wpływ na linię rodową naszego Pana. Tak? Przy okazji Rut znajduje się w Rut i Boaz znajdują się w życiorysie, w rodowodzie Pana Jezusa Chrystusa i Króla Dawida zresztą. Także czasami bycie wdową przynosiło nieoczekiwane rezultaty. Natomiast wiecie, gdzie funkcjonował Tymoteusz? On nie funkcjonował w Izraelu. On funkcjonował w Efezie. Tam nie było takich praw. Także ta możliwość praktycznie odpadała. Stąd też jest bardzo istotną rola dzieci i o tym tam wielokrotnie piszę. Jeśli ktoś nie ma starania o swoich domowników, to jest gorsze od niewierzącego. To jest podstawowa rzecz. Podstawowa rzecz. Nie wiecie, ale my dzisiaj mamy ZUS. O co ci chodzi? Krus. Mamy MOPS. Tak? Nie. Bracia i siostry. Troska o najbliższych to jest obowiązek chrześcijan, pierwszorzędny. Nie MOPS, nie ZUS, nie KRUS. Ani urząd górniczy, ani cokolwiek innego. Pamiętajmy o tym, że to jest przywilej, że to jest Boża wola. Że to jest coś, co chociaż trudne i niełatwe, co zbuduje twoje duchowe życie. Czy w to wierzysz, czy nie, tak się stanie, jeśli podejmiesz ten trud. Bez tego jesteś gorszy od niewierzącego. Tak mówi Pismo, żeby nie było cię na wątpliwości. Co więc mamy robić? Jakie są wnioski z tego? Pierwsza rzecz. Otaczać szacunkiem wdowy. Wiecie, jak to brzmi, jak na tamte czasy? Jak można szanować kogoś, kto czegoś potrzebuje ode mnie, komu coś jeszcze daje? O.
Wdowa.
Może to wdowa, tak? Jak mogę szanować kogoś, kto jest potrzebujący? Przecież potrzebującymi się powszechnie pogardza. I nie daje się nic. Oni są problemem, on mnie nachodzi. No tak, bo tacy z wyciągniętymi rękami to są problemem. Stoją pod sklepem, kiedy zakupy robię, jadę z koszykiem. Nie? Znacie to, widzieliście wielokrotnie, nie? Denerwujące. W dodatku prawdopodobnie ci ludzie są w stanie wyżebrać więcej niż ja zarabiam, tak przy okazji. A większość idzie tak, tu. Tak jest. Od setki idą w setki. I wszystko przelewem. Słuchajcie, otaczać szacunkiem wdowy. To jest wezwanie dla chrześcijan. Otaczaj szacunkiem wdowy, które rzeczywiście są wdołami. I następnie jest opis tego, Co to znaczy być rzeczywistą wdową, a więc cechy w duszy? Pierwszą rzeczą jest całkowite osamotnienie. To jest prawdziwa wdowa. Ciekawe, nie? Jeśli nie ma dzieci, tak. Dzieci zginęły, ale uwaga, ona ma świadectwo, że dzieci wychowała. I o tym będziemy za chwilę mówić. Pokładanie nadziei w Bogu. To jest kolejna cecha prawdziwej wdowy. Wdowa, która jest w nim rzeczywiście, jest całkowicie osamotniona, pokłada nadzieję w Bogu i trwanie w modlitwach. Trwa w prośbach i modlitwach dniem i nocą. Wreszcie nienaganność życia. Nie ma jakichś podtekstów, nie ma jakichś wątpliwości odnośnie tego, kim ta osoba jest. Przepraszam, tu się coś zaplątało. To jest jakiś błąd. Wniosek z wersetu 9. Czy w zborze mamy listę wdów? No ale Marku, przecież my w ogóle nie mamy wdów. Nie mamy wdów. To po co ty w ogóle tyle czasu ozorem tu mielisz? Skoro my w ogóle tego problemu nie mamy. Tą kartkę z Biblii możemy spokojnie wyrwać, bo ona nas nie dotyczy. Jeszcze nie. Andrzej podpowiada słusznie. Jeszcze nas nie dotyczy. Chociaż nie jestem tego taki całkiem pewny. Bo... Aha. Kolejny wniosek. Lat co najmniej 60. Werset 9. Tak a propos sporów o wiek emerytalny, to w stosunku do kobiet nie ma cienia wątpliwości, ile mają mieć lat, przechodząc na emeryturę. Lat 60. Pisze czarno na białym Słowo Boże. Zamężna jednak tylko raz. I to jest bardzo ciekawa cecha, ponieważ to jest cecha identyczna jak w stosunku do starszych diakonów. Tam występuje w Grece identyczna konstrukcja słowna. I chcę wam zwrócić uwagę, że w stosunku na przykład do starszych raz tylko żonaty dotyczy po prostu jednego małżeństwa w ciągu całego życia. Starszy ma być jeden raz żonaty. I tak to jest praktykowane we wszystkich kościołach, które oryginalnie posługiwały się, czy posługują się językiem greckim, we wszystkich tych wschodnich kościołach i prawosławnie. Pop może być żonaty tylko raz. Koniec, kropka. Jeśli żona mu zmarła, nie żeni się po raz drugi. Tak to funkcjonuje i uważam, że taki jest sens tego zapisu. Szlachetne uczynki kobiet. W 10 wersecie. Być może kobiety zastanawiają się, jak szlachetnie żyć. No więc pierwszym szlachetnym uczynkiem kobiet jest wychowanie dzieci. Przypominam o najbliższym kontekście, który mówi, że kobieta dostąpi zbawienia przez macierzyństwo. To jest 4, 2:15.
Jak dobrze wychowasz, raczej wdową nie będziesz. Chyba, że ci dzieci zginą.
No właśnie. Właśnie. Wychowanie, dobre wychowanie dzieci. I to jest podstawowe zadanie każdej z sióstr. Zwracam jeszcze uwagę przy okazji, że dzieci są w liczbie mnogiej.
Przynajmniej 3.
No, 3 to jest takie absolutne minimum. No.
To nie jest podwójna liczba.
Nie, to jest mnoga. To nie jest podwójna liczba. Tak, to jest co najmniej 3. Dokładnie. I wiecie, ja wam podobnie jak z rozmiarem długością spódniczki, która jest przyzwoita, czy do kolana jest przyzwoita, czy nad kolana jest przyzwoita, czy powinna być do kostek i czy chustka powinna okrywać, powinna być taka długa, czy taka, a włosy takie, czy takie, ja wam nie powiem, ile tych dzieci ma być. Ponieważ Nowy Testament nie precyzuje tego typu rzeczy, pozostawiając je ocenie sumienia każdego z nas. Po prostu pomyślcie nad tym sami. Pomyślcie nad tym, co to znaczy, że do szlachetnych uczynków kobiet zalicza się na pierwszym miejscu wychowanie dzieci. To? Nie wszystkie mogą mieć dzieci. Tak. Ale to jest bycie wdową, prawdziwą wdową, to też jest pewien rodzaj łaski od Boga. Tak samo jak bycie starszym, tak samo jak bycie diakonem. Wreszcie, udzielanie gościny. I widzicie, pamiętacie wdowę z Sarepty Sydońskiej? Jak ona udzieliła Eliaszowi gościny? To był naprawdę hardcore. Ona miała ostatnie odrobinkę oliwy i ostatnie odrobinka mąki. I na słowo proroka upiekła dla niego mały placuszek z tego. Tak. Samej będąc gotowa umrzeć. I to jest prawdziwy hardcore. Słuchajcie, chciałbym, żebyście zrozumieli, że w tamtych czasach kwestia gościnności to nie było siadanie z kawą przy serniku. Tylko to była sprawa życia lub śmierci. Ludzie wychodzili na misję bez wsparcia potężnych organizacji misyjnych, stowarzyszeń, fundacji czy czegoś takiego. Po prostu wychodzili, będąc powołani przez Boga i szli. I szli nic nie biorąc od niewierzących. Wyobrażacie sobie? To jest prawdziwy hardcore. Oni wychodzili, będąc gotowi umrzeć. W związku z tym gościnność w takiej sytuacji to była sprawa życia i śmierci. To była kwestia po prostu utrzymania misji. Kościół tak funkcjonował, w ten sposób był misyjny. Jeśli prześledzimy życie apostoła Pawła, to on albo otrzymywał jakąś pomoc od wierzących, albo po prostu brał się do roboty i szył namioty. Były te dwie możliwości. Nie miał sponsorów zagranicznych, którzy przysyłali na jego utrzymanie, a on żył jak udzielny książę, tak? Dlatego jest to tak ważne, udzielanie gościny. I to nawet takiej hardkorowej. Wreszcie, umywanie nóg świętym. Otwórzmy tego Łukasza 7,44. Bo to jest bardzo ciekawa historia. Zwróciwszy się do kobiety, powiedział Szymonowi: widzisz tę kobietę? Wszedłem do twego domu, a nie dałeś wody do nóg moich. Ona zaś łzami skropiła nogi moje i włosami swoimi wytarła. Nie pocałowałeś mnie, a ona, odkąd wszedłeś, nie przestała całować nóg moich. Głowy mojej oliwą nie namaściłeś, ona zaś olejkiem namaściła nogi moje. To jest mowa o kobiecie, która w czasie uczty w domu faryzeusza weszła po cichu i upadła u stóp Pana Jezusa. Wiecie, w tamtych czasach ludzie poruszali się w sandałach. Skórzanych albo drewnianych, ale w sandałach. W związku z tym nogi, to oni mieli bardzo brudne. Skarpetek nie używano. Może gdzieś tam w krajach chłodniejszych jakieś onuce miano, czy jakieś futrzane trzewiki, ale w basenie Morza Śródziemnego wszyscy chodzili w sandałach. W związku z tym, gdy ktoś przychodził do kogoś w gości, no, ja tylko raz takie nogi widziałem. Miał je wujek Richard, kiedy chodził boso po Teodorowie. Hardcore, słuchajcie. I wiecie, najniższy w hierarchii niewolnik, jego zadaniem było umywanie gościom stóp. Kiedy ktoś przychodził do domu, to on biegł z ręcznikiem i z miską. Gość siadał, on jego stopy brał i obmywał je z tego centymetrowego brudu w tej misce. Po czym wycierał mu te pachnące, niczym wiecie, francuski serek latem stopy w ręcznik. To było normalne. Nogi umywała. To jest tak naprawdę wyraz akceptacji tej wdowy, tego, kim jest. że jest ostatnią w społeczeństwie. Na samym końcu. Na dnie. To jest pogodzenie się z tym, kim jest. Bardzo trudne pogodzenie się. Jednym z podstawowych mechanizmów, który napędza ludzkość, napędza nasze społeczeństwa, jest pragnienie do zmiany swojego statusu społecznego. Wszyscy tego pragną. Wiecie, w tym samym liście, w 6 rozdziale, Paweł właśnie mówi o tym, żeby niewolnicy nie sprzeciwiali się swoim panom. Mają nie zmieniać swojego statusu społecznego. Jeśli się okazja zdarzy, to tak. Natomiast jeśli staje się to celem życia, jeśli to napędza cię, to zastanów się, bracie i siostro, kim w istocie jesteś. Jeśli twoim główną myślą jest, ja nie zasługuję na takie życie, to przypominam, że w 6 rozdziale pisze, że pobożność jest wielkim zyskiem, jeśli jest połączona z poprzestawaniem, tam dosłownie jest na tym, co się ma. Stawianie sobie za cel zmiany statusu społecznego jest czymś niewłaściwym, niechrześcijańskim. I wdowa ma umywać nogi, a za swoje czyny otrzyma nagrodę w górze. Ja wiem, jak to brzmi. Wreszcie, pocieszanie strapionych u nas to jest oddane jako prześladowanych wspomagała. To mi jakąś konspirację zalatywało i sprawdziłem, jak to jest w Grece. I tam nie ma prześladowanych wspomagało, tylko jest pocieszała strapionych. Po prostu, poprzez to, że się modliła, była gotowa słyszeć ból i problemy innych. I to uczyniło z niej osobę, do której inni są gotowi ze swoimi strapieniami przyjść. Dla których ona ma dobre słowo. Bardzo istotna cecha. Bardzo istotna cecha. Wreszcie, czynienie wszelkiego dobra. Efezjan 2:20. Wiecie co, nie mam pojęcia, co na myśli miałem. Przepraszam, ja po prostu ostatnio pracuję dużo i po prostu dużo mi się... Nie miałem zbyt wiele czasu, żeby to przygotować. Wybaczcie.
Literówka ci się zdarzyła.
Prawdopodobnie mi się literówka zdarzyła.
To jest jakiś przykład tych dobrych rzeczy.
Nie ma tam przygody.
Aha, zbudowany na fundamencie.
Że wszelkie dobre uczynki gorliwie pełniła. Wiecie, dobre uczynki... To są po prostu dobre uczynki. Wszyscy bardzo dobrze wiemy, o co chodzi. Nie chcę tego tematu drążyć. Jest wiele dobrych rzeczy, które możemy zrobić. Jest pytanie, czy chcemy zrobić dobrze sobie, czy chcemy czynić dobro. Bo to są dwie różne rzeczy. Wiecie, tak naprawdę istnieją dwie możliwości. Kiedy ja pracuję dużo, to zwykle mam pieniędzy więcej. Kiedy pracuję mniej, to zwykle mam czasu więcej. Wdowy nie pracowały, miały więcej czasu. Zwykle ludzie, którzy pracują, są w stanie dać pieniądze na jakieś ważne sprawy czy inne dobra. Zwykle osoby, które nie pracują, mają czas, ale potrzebują pieniędzy po to, żeby żyć. To jest po prostu tak naprawdę pytanie, które powinniśmy sobie zadać, jest takie. Co czynię dla nagrody w górze? Jakie czynię dobre czyny w moim życiu? Mogę dawać pieniądze potrzebującym? Czy łożyć na sprawę pańską? A mogę poświęcać swój czas? Wszystkie dobre uczynki dobrze, wszystkie, jak to tam jest, że wszelkie dobre uczynki gorliwie pełnią. Czy po prostu zadajmy sobie pytanie, czy szukam możliwości inwestowania w niebie? Czy szukam możliwości, żeby coś z moich pieniędzy odłożyć na sprawę pańską? Żeby coś z mojego czasu wygospodarować, aby służyć Panu? Czy pragnę przyjemności dla siebie i swoich bliskich tylko? Czy chcę mieć więcej pieniędzy, żeby móc tylko lepiej żyć? Czy chcę mieć więcej czasu, żeby, nie wiem, żeby w coś pograć móc? Czy obejrzeć film jakiś? Czego pragniemy? Wersety 11, 12 i 14. Młodszych zaś na listę nie wciągaj, bo gdy namiętności odwiodłem i od Chrystusa chcą wyjść za mąż. A co jest złego w wychodzeniu za mąż, skoro apostoł Paweł w 14 mówi: chcę wtedy, żeby młodsze wychodziły za mąż. Może tam jest jakaś sprzeczność, może się jakiś błąd do świętego tekstu wkrada. Nie, moim zdaniem takim decydującym tekstem jest to, że chodzi w nim o wierność Chrystusowi. Namiętności odwiodą mnie od Chrystusa. To jest powód, dla którego one chcą wyjść za mąż. Powodem nie jest pragnienie służby dla Boga. Powodem nie jest, nie wiem, nawet ludzka miłość. Też powodem jest jakieś, nie wiem, pragnienie zaspokojenia namiętności. I to jest coś, co jest złamaniem wierności względem Chrystusa. Ja często to mówię młodym ludziom. Jeśli jedynym powodem tego, że szukasz męża czy żony, są twoje potrzeby w pewnej dziedzinie, to lepiej się nie żyj. Bo to do niczego dobrego nie doprowadzi. To jest też to. Kwestia wierności Chrystusowi. No i wreszcie 13 werset. Oprócz tego zaś uczą się próżniactwa, chodząc od domu do domu i nie tylko nic nie robią, lecz także są gadatliwe, wścibskie i mówią, czego nie trzeba. Jak to? A przecież było powiedziane, że mają być gościnne. Sernik, kawa. Rozumiecie? Tu jest ten sernik i ta kawa. Tu jest ten sernik. Ja nie mam nic przeciwko sernikowi i kawie. To on jest czasami dobry i wskazany. A jeśli na tym ma polegać nasze życie chrześcijańskie, że się nawzajem odwiedzamy po to, żeby nam było miło, to wybaczcie, bracia, to nie jest żadne życie chrześcijańskie. Oczywiście, czasami się trzeba odwiedzić. Czasami trzeba porozmawiać. Czasami trzeba zjeść ten toksyczny sernik, no. I wypić tą trującą kawę, no. Niech będzie, no. Czy herbaty. Ja kawy nie lubię. Ale rozumiecie, że nie na tym polega życie chrześcijańskie. Popatrzcie, tu jest kolejny nielegalny, niewłaściwy sposób funkcjonowania takiej kobiety przedstawiony. Ona przychodzi do kogoś do domu. No oczywiście tam ją poczęstują czymś do jedzenia. To jest oczywiste, tak? Nie będzie już głodna. Ale musi za to zapłacić czymś.
Plotką
za to płaci. Obmową. Dokładnie to. To jest dokładnie to, o czym apostoł Paweł mówi. Wścibskie i gadatliwe. To jest ciekawe. Powiedzcie mi, co jest najczęściej na obiad w chrześcijańskim domu w niedzielę po południu?
Pieczony kaznodzieja.
Pomyślcie nad tym. O czym rozmawiamy, kiedy się spotykamy wspólnie jako chrześcijanie? Po prostu. Zastanówcie się nad tym, czy nie podpadamy pod ten paragraf w cudzysłowie, tak?
Jak to odczuwamy? Po słowie Bożym.
Oby. Próżniactwo i nieróbstwo. To jest sposób, kolejny sposób, kolejna możliwość amoralnego funkcjonowania samotnej wdowy. Gadatliwość.
Myślę, Marku, że tu chodzi o to, czy ona wypełnia swoje życie. Że ona nie wypełnia życia Chrystusem, tylko życiem innych. Czyli tymi plotkami, tak. Prawda? Czym się napełnia?
Oczywiście.
To, wiadomo, że jest
to też jest złamanie wierności Chrystusowi. Tak? Tak. Wścibstwo, no to już powymieniajmy. Gadatliwość. Mówiąc, co nie przystoi, tam jest dosłownie w Biblii Gdańskiej. Czego nas uczy ten tekst? Po pierwsze to, co powiedziałem. Potrzebujący nie żebrze, ale modli się. Ten, który ma z uwagą wypatruje możliwości okazania miłości. To jest jego zadanie. I wielokrotnie, może nie wielokrotnie, kilkakrotnie spotkała mnie w życiu taka miłość. Kilkakrotnie zdarzyło się, że będąc w potrzebie, zostało to zauważone przez mojego brata, czy akurat przez brata. Zostało to zauważone, że mam potrzebę. Jak wiecie, ja przez dłuższy czas nie miałem pracy. I wtedy było naprawdę ciężko, bo moja żona jest nauczycielem, cokolwiek dziś się mówi, nie jest prawdą, że nauczyciele zarabiają dużo. Nie zarabiają dużo. Zarabiają marnie. A władza dziel i rządź. Próbuje wszystkich skłócić z wszystkimi. Nie wierzcie tym plotkom. Brakowało mi butów. Pękły mi. Jeden z braci zauważył, że mam popsute buty. Jak o nie prosiłem, ja po prostu no to zauważył. Wiecie, to, że dziś mam pracę, to jest tak tylko dlatego, że jeden z braci zaproponował mi pracę, chociaż nie miałem odpowiednich kwalifikacji do jej wykonywania. Powiedział mi, ale spróbuj. No i spróbowałem i zostałem. Rozumiecie to? Ja się modliłem o swoją pracę. Modliłem się o swoje problemy. Nie unikałem niczego, co można było zrobić. Żadnego dobrego czynu. Bóg to pobłogosławił poprzez brata. Przypomnijmy sobie prorokinię Annę. Może już nie będziemy tego czytać. Ale tam jest napisane, że ona przebywała w świątyni, służąc Bogu w postach i modlitwach dniem i nocą. To jest postawa potrzebującego, który ma czas. Skąd więc inni znają potrzeby tego potrzebującego? Oczywiście, po pierwsze mają otwarte oczy i widzą. A po drugie, jeśli się dobrze zastanowimy, to z tego samego źródła, skąd wie, że taki ktoś pokłada ufność w Bogu. A to jest jeden z warunków uznania kogoś za prawdziwą wdowę. Na pewno nie z opowieści takich ludzi. Moim zdaniem jedyny sposób to jest modlitwa. Po prostu te wdowy modliły się nie tylko same. One się modliły wraz z innymi. I w ten sposób można było poznać, jakie mają potrzeby, bo przynosiły je Bogu. Można było poznać, czy składają w Bogu swoją ufność, czy w swoich jakichś innych tam rzeczach. Czego oczekujemy po spotkaniu z innymi chrześcijanami? Czy oczekujemy miłej pogawędki, kawy i serniczka? I tego pragniemy najbardziej? Przyjemnie spędzić czas? Popytlować naszymi ozorami? Czy też największym pragnieniem moim jest wspólnie spędzić czas na modlitwie z kimś? To jest właściwe. Rozumiecie? Szkoda czasu na gadki. Ja nie mam czasu rozmawiać. Po prostu nie mam go, ponieważ wolę zrobić coś dobrego. Wolę spełnić jakiś dobry uczynek w tym czasie. Pomyślcie nad tym od tej strony. Wnioski na dzisiaj. Pamiętajmy, że każdy z nas jest w jakiejś potrzebie. Każdy. Takie, tak ułożone jest nasze życie. Każdy potrzebuje jakiegoś pocieszenia, każdy potrzebuje zaspokojenia jakichś ze swoich potrzeb. Nie mamy wdów, tak? No wszyscy jesteśmy poniekąd wdowami. Potrzebujący są bardzo istotni w zborze. Ponieważ dzięki nim może okazywać się miłość nie wymagająca wzajemności, nie licząca na wzajemność. Prawdziwa miłość Boża. Pamiętajcie o celu. Celem tego, co przykazałem, jest miłość płynąca z czystego serca, z dobrego sumienia i wiary nieobłudnej. Skąd więc ja mam wiedzieć, że ty masz potrzeby? Skąd mam wiedzieć, czy mogę ci jakoś pomóc? No skąd? Aha, jeszcze jeden wniosek. Wdowa, modli się. Modli się o innych. Nie koncentruje się na swoich potrzebach. Jej potrzeby nie zasłaniają jej całego jej świata. Nie koncentrujemy się, tylko powierzamy je Panu. Jeśli będziesz je powierzał Panu, to ja będę wiedział, jakie są twoje potrzeby. To jest najprostszy sposób funkcjonowania chrześcijańskiej społeczności. Dzisiaj społeczności są budowane na różny sposób. Najczęściej w sposób relacyjny próbuje się to robić. Zbudujmy relacje. Relacje to ja mogę mieć, nie wiem, w pracy, w klubie szachowym, jeśli bym należał do takiego i tak dalej. W zborze relacje wzajemne oparte są o modlitwy. O modlitwy. Nie bierzesz udziału w społecznościach modlitewnych? To nie dziw się, że nikt nie wie o potrzebach, które masz. Tylko tyle. Twoje potrzeby to istotny wkład w życie zboru. Po prostu. To istotny wkład w życie zboru. Po to, żeby zbór mógł się rozwijać. Potrzebne jest to, czego ty potrzebujesz. 1 Tymoteusza 2. 8 i początek 9. Chcę tedy, aby mężczyźni modlili się na każdym miejscu, wznosząc czyste ręce, bez gniewu i bez swarów, podobnie i kobiety. Bracia i siostry, czy czynicie tak? Czy modlicie się na każdym miejscu? Czy modlicie się na każdym miejscu? Dziękuję wam za uwagę i przepraszam, że przedłużyłem to.